na prośbę Rady, to zmieniliśmy kolejność przechodzenia przez księgi i zaczynamy dzisiaj Dzieje Apostolskie. Więc to w jaki sposób jest logiczny ciąg po Ewangelii Łukasza, dlatego że Łukasz też napisał tą księgę jako dalszy ciąg tej historii, która była nam przedstawiona w Ewangelii Łukasza. To jest jakby druga seria. Tu się zaczynają różnice między wierzącymi. Więc na pewno zobaczycie, że możemy podejść do różnych zjawisk w różnorodny sposób. I dzisiejsi wierzący właśnie tak robią. Więc bądźcie uważni w słuchaniu, dlatego że będę lansować przynajmniej moja najlepsza próba na rozumienie zagadnień, które są tu zawarte w tej księdze. I ta księga jest zarówno historyczna, jak i dydaktyczna. Więc tu mamy do czynienia z wydarzeniami, które niekoniecznie są normatywne dla nas. Niekoniecznie my musimy przeżywać życie tak, jak ci ludzie przeżywali życie. Niekoniecznie to, co jest napisane, jest jakieś prawo. A my wychodzimy z tego prawa starotestamentowego i mamy tendencję, żeby tworzyć nowe prawo. Jeżeli to nowe prawo jest, to jest prawo Ducha Świętego, jak Paweł to nazywa w liście do Rzymian. Więc wiele rzeczy tu może dotyczą nas, ale nie musimy dosłownie tak samo działać. Podam wam trzy przykłady. Pierwszy przykład to jest na samym początku, że Jezus każe uczniom zostać w Jerozolimie. To nie oznacza, że wszyscy z nas musimy zostać w Jerozolimie, czy pojechać tam. Nie oznacza, że musimy wszyscy zostać tam, gdzie się urodziliśmy. Po prostu to była taka sytuacja i Jezus do tej sytuacji się odnosi. Później mamy na przykład Pawła, który każe Tymoteuszowi się obrzezać. Bardzo bolesny rozkaz. Tym bardziej, że Paweł w liście do Galacjan twierdzi, że brak obrzezania nie ma znaczenia, czy ktoś jest obrzezany, czy nie. Natomiast jak widzimy w 16 rozdziale Dzieł Apostolskich, Paweł twierdzi, że właśnie obrzezanie jest dla Tymoteusza nieodzowne w jego służby wśród Żydów w tym rejonie. To nie oznacza, że wszyscy musimy się obrzezać. Później 21 rozdział, kolejna taka sytuacja, gdzie Paweł wróci do Jerozolimy i tam przechodzi tydzień celebracji czy obchodzenia oczyszczania w świątyni. Dojdziemy do tego, mam nadzieję, jeszcze jak będziemy żyć tak długo do 21 rozdziału, dojdziemy do tego, dlaczego on przechodzi przez tydzień obchodów religijnych. To nie oznacza, że my musimy się wybrać do Jerozolimy i to samo zrobić. Więc są tu opisy różnych decyzji, zjawisk, wydarzeń, które są opisane. Niekoniecznie musimy ich tak dosłownie zastosować w swoim życiu. Natomiast to nie oznacza, że nie możemy się uczyć od tych sytuacji. Możemy się uczyć na przykład od tej sytuacji Tymoteusza. To, co Paweł później w liście do Koryntian twierdzi, że stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby wszelkimi sposobami jak najwięcej zbawić. Dla tych, którzy są pod prawem, to stałem się pod prawem. Więc Paweł w liście do Koryntian tłumaczy jego sposób myślenia, co doprowadziło go do tego, żeby kazać Tymoteuszowi obrzezać się nie dla własnej korzyści, tylko dla korzyści słuchaczy, dla korzyści tych Żydów, wśród których on chciał służyć. I to ma szalenie duże konsekwencje dla nas. jeżeli żyjemy w kraju, w rzeczywistości, która wymaga od nas pewne społeczne uwarunkowania, żeby nas słuchać, żeby przyjmować, żeby być zbawieni, to jesteśmy w takim kraju i mało kto mieszka w kraju, który to nie dotyczy, że mamy w tym momencie stać się wszystkim dla wszystkich, żeby wszelkimi sposobami, wszelkimi zbawić jednych. Kolosalne to ma dla nas konsekwencje, dojdziemy do tego, jak będziemy w 16 rozdziale. Więc jest to historyczne, jest to też opis, ale jest to dydaktyczne. Możemy się uczyć o Bogu, o Bożej woli, uważnie czytając, starając się zrozumieć, co doprowadziło Pawła do tego, żeby obrzezać Tymoteusza. Możemy się uczyć od Pawła w tym momencie i zastosować w trochę inny sposób w własnym życiu i własnej kulturze. Też bym powiedział, jeżeli chodzi o słowa wstępu do dziejów apostolskich, że dzieje apostolskie może niekoniecznie dają nam dokładnych słów. Łukasz relacjonuje to, co było. I jeżeli ktoś relacjonuje to, co było, no to używa różne słowa, podkreśla pewne rzeczy, inne rzeczy nie podkreśla. Tak jak mieliśmy w Ewangeliach, nie? Ilu było aniołów przy grobie na przykład. Jeden ewangelista twierdzi tak i pisze tak, drugi ewangelista pisze inaczej. Niekoniecznie to jest dowód, że jeden z nich się pomylił. Może po prostu z ich punktu widzenia tak się wydarzyło. I mamy tu Łukasza, który jest towarzyszem Pawła, jest poganinem. Czytamy w Kolosan, on nie był Żydem. On jest lekarzem, który wędrował, brał udział w podróżach misyjnych Pawła, nie we wszystkich. I on się skupia w tym momencie na nie tylko na Pawłowe życie, bardziej niż inne życie. O Piotrze na przykład nie mamy za dużo informacji. O innych apostołów mamy nawet mniej. Natomiast Łukasz, dlaczego skupi się na Pawła? Może dlatego, że jest po prostu jego współtowarzyszem. I dlaczego on się skupia na drugi, na trzecią podróż, nie na pierwszą? Może dlatego, że uczestniczył w to. Więc jego koncentracja to jest spowodowane własną pielgrzymką, własnym udziałem w tych różnych wydarzeniach. Więc bierzmy to też pod uwagę. On też, i to dla mnie jest bardzo ciekawe, jak on przechodzi przez opis tych sytuacji, on nie szuka tłumaczenia, on nie tłumaczy, on nie interpretuje wszystkiego. On po prostu opisuje. I to daje nam też trudność, dlatego że jak zobaczymy, jak przechodzimy przez tą księgę, są tematy trudne do zrozumienia. Dlaczego tak się stało? Łukasz nie odpowiada na wszystkich pytań. On po prostu przeleje wiernie na kartce to, co wydarzyło się z jego punktu widzenia, w jego doświadczeniu. I teraz ta teologia, no to my musimy teraz borykać się z tym, co to znaczy. Jak to zrozumieć? On nie tłumaczy nam, dlaczego. Jest to też ciekawe, że opisuje Paweł geografię. I zobaczymy w jego pielgrzymce, zobaczymy obszar, szeroki obszar początków Kościoła. I jeżeli porównujemy to z Jezusem, z obszarem, gdzie Jezus był, to widzimy, że to jest totalnie inny wymiar. Jezus obsował właściwie od Galilei, tu na północ, tu jest Nazaret i wędrował. No, wędrował trochę do góry tam, natomiast większość jego czasu to było tu. Judei, Samaria jest tu i potem Judea, więc mamy Galileja, mamy Samaria i mamy Judeę. I ciekawe będzie, jak czytamy o ruchach apostołów, że mamy Ewangelia, które przechodzi przez Judeę, startują od Jeruzalima, Jezus startuje tu, idzie tu, oni startują tu, idą przez Judeę, przez Samaria, nie wspominają o Galilei i potem dalej do Europy. Więc ciekawe jest, że akurat Galileja nie jest tu celem pobytu apostołów. Chociaż widzimy w 9 rozdziale, że kościoły w Galilei rozwijali się w tym czasie, ale nie mamy tu specjalnie wyznaczone, że Paweł czy Piotr udał się do Galilei, co jest taka ciekawostka. Więc tu mamy opis awansu, postępu misji chrześcijańskiej geograficznie, rozpoczynając od Jeruzalima, przechodząc przez Judeę, przez Samaria, do Palestyny, Syrii i potem do końca Imperium Rzymskiego, do miasta Rzymu, samego miasta Rzymu. Jedno pytanie, które jest czasami zadane, to jest, dlaczego dzieje apostolskie kończą się tak, jak się kończą? Jeżeli znacie ten 28 rozdział, to uważny czytelnik może sobie zadać to pytanie, dlaczego koniec taki, dziwny koniec, jakby niedokończona historia, przerwana. I są różne teorie na ten temat. Jedna, może najbardziej prawdopodobna, jest, że po prostu Łukasz umarł. Że zdążył te zapisać te wydarzenia. Może to było tyle, co on doświadczył. Że nie miał w tym momencie więcej informacji. Nie wiemy. Jeżeli chodzi o data, no jedni uważają, że to było napisane w II wieku, dużo później. Inny, że to zostało zapisane pod koniec I wieku. I inny jeszcze, że to zostało napisane jeszcze w 60. latach. I wydaje mi się, że najbardziej prawdopodobny w argumentach, które są mi znane, to jest ten trzeci obszar czasowy, więc w 60. latach. Dlaczego? No, różne są argumenty za to. Raz, że nie ma tu mowa o upadku Jerozolima, który nastąpił w 70 roku. Druga, że widzimy w tych pierwszych rozdziałach tej księgi, że Żydzi jeszcze mieli polityczny wpływ. Jeszcze ich głos się liczył. I dlatego komentatorzy uważają, to musiało być przed tym, że było bunt żydowski przeciwko Rzymianom pod koniec 60. lat. Nie ma mowy tu o prześladowaniu Nerona Rzymian. 64, 5, 6 rok, ten bardzo trudny okres dla chrześcijan. Więc no, z tego tytułu jest uważane przez jednych komentatorów, że to było napisane tuż przed tym wszystkim, czyli koło 64 rok. I mniej więcej w tym momencie mamy Pawła, który jest uwięziony w Rzymie pod koniec dzieł apostolskich, więc to gdyby potwierdziło może, że kończy się w tych latach 60. ten opis dziejów. Ciekawe jest też, że nie ma mowy tu o listach Pawłowych. to nie jest wspomniane w dziejach, że Paweł napisał tu. Nie ma odnoszenia się do tych listów, że gdzieś tam w takim liście Paweł pisze coś takiego. Więc znowu to jest pewien argument, że to było dosyć wcześnie napisane, przed tym, że Zaloci zaczęli buntować się przeciwko Rzymianom. Stylistycznie, strukturalnie ta Ewangelia jest podobna do Ewangelii Łukasza. Nawet obszar czasowy jest podobny, około 33 lata. Zarówno Ewangelia, jak i tu, jeżeli przyjmiemy te datowanie, tu też mamy około 33 lata, więc możliwe, że to jest kolejny argument, że to ten sam autor to napisał. Okej, wejdźmy do tekstu. Trochę to było uwag na temat ogólny. Agatro, jeżeli opanujemy tą technologię. I mamy problem. Danielu, możesz tu przejść na pierwszy. O, dobra, Agatka.
Pierwszą księgę napisałem Teofilu o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje. Ukazywał się im przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym, a podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić od Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Słyszeliście o niej ode mnie, mówił. Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Zapytywali go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Odpowiedział im: nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, w całej Samarii i aż po krańce ziemi.
No mamy tu wstęp do różnych tematów. Mamy tą obietnicę Ducha Świętego, to będzie rozwinięte w drugim rozdziale i dalej. Mamy też Chrystusa, który jest żywy. I to jest podkreślone wiele razy w dziejach, że bazuje to wszystko w oparciu o żywego Mesjasza. Więc to nie jest, że Jezus teraz przestaje działać, to Duch Święty przychodzi, ale Jezus nadal jest tam w niebie i żyje. On nie zmarł, to nie jest, że już to jest przeszłość. Mamy żywego Jezusa. Mamy też Królestwo Boże. Królestwo Boże, które jest, oznacza ten suwerenny rządy Boga w sprawach historii. Ten obszar, gdzie Bóg rządzi. I to Królestwo Boże jest nauczone przez Jezusa. To jest klucz. I będziemy o tym rozmawiać. I wiemy, że wiele tu jest różnic na temat tego, czym jest to Królestwo Boże. Ale niewątpliwie to jest rozpoczynane, czy rozpoczęte przychodzeniem Jezusa. Marek 1, Ewangelia Marka 1, 15. To jest inaugurowana esatologia w teologii. Czyli te czasy ostateczne zaczęli się z przyjściem Jezusa. Byli inaugurowane. I jedni w dzisiejszych czasach by powiedzieli, że Królestwo Boże jest realizowane. Wiem, że może to mało oznacza, ale to jest kluczowe dla przeciętnego czytelnika, ale to jest kluczowa sprawa. Czy Królestwo Boże jest objawione w całym swoim zasięgu w dziejach apostolskich i w czasach Kościoła, czy Królestwo Boże jest inaugurowane, że już widzimy przedsmak tego Królestwa Bożego, chociaż nie doświadczamy wszystkich konsekwencji Królestwa Bożego ani w dziejach apostolskich, ani w czasach Kościoła. Wszyscy by się zgodzili, że przynajmniej Królestwo Boże jest inaugurowane za czasów pierwszego przyjścia Jezusa. I ja bym optował za to, że to jest tylko inaugurowane. Więc to nie jest, że mamy, że doświadczamy wszystkie elementy Królestwa Bożego tu i teraz. Przejdźmy dalej.
Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach i rzekli: mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus wzięty od was do nieba przyjdzie tak samo, jak widzieliście go wstępującego do nieba.
Mamy w tych wersetach też koncepcję świadków. Apostołowie byli świadkami. Oni byli z Jezusem od początku do końca, do niebowstąpienia. Od czasów Jana Chrzciciela do niebowstąpienia. I ich zadanie jest, żeby być świadkami, świadectwami. Oni chcieli jakąś polityczną teokrację. Oni się spodziewali, że może my będziemy rządzić. I kiedy to będzie, Jezu? Kiedy nastąpi ten czas, kiedy to Królestwo Boże przyjdzie i my będziemy rządzić? I Jezusowa odpowiedź jest: to nie wasza sprawa. To jest sprawa Boża. Jego autorytet rządzi, zdecyduje o tym. Nie dla was nawet spekulować. Szkoda czasu. To nie dla was, żebyście wiedzieli. I Jezus idzie do nieba. 4 razy to jest powtórzone w tym fragmencie, że Jezus poszedł do nieba, wstąpił do nieba. Jest to kluczowy element nowego układu. Duch Święty nie zastępuje totalnie Jezusa. Jezus dalej istnieje, działa, tylko w inny sposób. I w tych pierwszych momentach apostołowie spodziewają się, że wkrótce Jezus przyjdzie. Wkrótce nastąpi koniec, zrealizowanie eschatologii. I to mogło ich w jakiś sposób ograniczyć, że byli zajęci, tak zajęci przyszłością, duchowością, wiecznością, że nie byli jeszcze świadomi, ile oni mają wykonać jeszcze. Że oni mają być misyjnym zespołem, misyjnym kościołem, który nie tylko skupia się na powrót Jezusa, ale który działa w imieniu, w prowadzeniu Królestwa Bożego. Ale cokolwiek oni mają robić, jest bazowane w oparciu o to, że Jezus jest żywym Panem, który dyryguje, który wykonuje. I Duch Święty jest tą osobą Boga, który kieruje, umacnia, prowadzi. I to dzieło, które oni mają robić, to jest przedsmak królestwa. Ta misja ma być wprowadzenie królestwa. wokół nas, ta sfera Bożych rządów. Mamy oczywiście mieć tą nadzieję końca. I to powinno być bardzo motywujące dla nas. I ukierunkować nas do akcji. I mamy Boga, który się zjawia. Boga, który jest obecny. Boża chwała. Boża aprobata w momencie niebowstąpienia Jezusa, tak jak przy Jego chrztu. Jezus jest tym Panem, który zmartwychwstał, jest widzialnym manifestacją Bożej obecności, chwały i aprobaty. I w ten sam sposób Jezus przyjdzie. Ta boska obecność i chwała jest wśród nas i On przyjdzie. Jeszcze raz. I teraz w tym momencie zaczynamy rozwój misji skupiony na apostołów. Apostołowie, którzy byli nazwani przez Jezusa, wołani przez Jezusa, którzy byli świadkami Jezusowego działania i życia. I oni wracają z Jerozolimy, czy z Góry Oliwnej. Tu mamy Góra Oliwna. I oni wracają do świątyni. Tu jest Betania, gdzie był Łazarz, jak pamiętacie. I tu jest ogród Getsemane. Czyli jest to około kilometr od Góry Oliwnej tu do świątyni. I żydowskiej tradycji to w sabacie to mogli przejść 2000 kubików, to jest około 1100 metrów. Więc oni mogli zejść po zmartwychwstaniu Jezusa, mogli zejść do świątyni. Przeczytajmy to.
Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam, weszli do sali na górze i przebywali w niej Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza i Szymon Gorliwy i Juda, brat Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i braćmi Jego.
Okej, okay, czyli mamy tą Górę Oliwną, mamy świątynię, już pokazałem wam to, ale chciałem jeszcze to pokazać. Jak widzicie, tu jest ściana płaczu w dzisiejszych czasach. Po jednej stronie są mężczyzny, którzy mogą nawet wchodzić do tej ściany, tu przez tą, te drzwi, i oni wchodzą do swego miejsca. Z tej strony kobiety z kolei przychodzą tu. I dlaczego to pokazuję? Dlatego, że widzimy, że w pierwszych momentach, w pierwszych dniach to mamy kobiety i mężczyzny, które modlą się razem w tym samym pomieszczeniu. To już mamy to na samym początku ich służby, jak oni zaczynają wspólnie ze sobą przebywać i zaczynają myśleć, co dalej. I oni idą do góry, do pokoju na górze. Te takie pokoje górne byli najlepszymi pokojami, dlatego że byli dalecy od szumu, kurzu na ulicę. Tam ludzie nie mogli spojrzeć na to, co się dzieje w takim pokoju na samej wzgórze. Jeżeli pojedziecie do Izraela, znamy to, zobaczycie pokój, który uchodzi za ten pokój, który oni używali wtedy. I oni teraz zaczynają myśleć o uzupełnieniu swojej grony. Mają 11 i wiedzą, że w żydowskiej świadomości powinno być 12. 12 to jest znak w pełni. To mamy 12 plemion. Mamy 12 apostołów. To jest coś, co reprezentuje całość. Mamy 12 miesięcy w roku. Mamy 12 godzin w ciągu pół dnia. I tak dalej. Dzień, który jest podzielony dwa razy po 12. To symbolizuje całość, pełnia. I oni rozumieją, że powinny tą lukę uzupełniać ze względu na Żydów. I teraz mamy pierwsze zmianki, kim jest apostoł. I przeczytajmy to w tej ostatniej części.
Wtedy Piotr w obecności braci, a zebrało się razem około 120 osób, tak przemówił. Bracia, musiało wypełnić się słowo Pisma, które Duch Święty zapowiedział przez usta Dawida o Judaszu. On to wskazał drogę tym, którzy pojmali Jezusa, bo On zaliczał się do nas i miał udział w naszym posługiwaniu. Za pieniądze niegodziwie zdobyte, nabył ziemię i spadłszy głową na dół, pękło na pół i wypłynęły wszystkie jego wnętrzności. Rozniosło się to wśród wszystkich mieszkańców Jerozolimy, także nazwano ową rolę w ich języku Hakel Damach, co znaczy pole krwi. Napisano bowiem w księdze psalmów, niech opustoszeje dom jego i niech nikt w nim nie mieszka, a urząd jego niech inny obejmie. Trzeba więc, aby jeden z tych, którzy towarzyszyli nam przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał z nami, począwszy od chrztu Janowego, aż do dnia, w którym został wzięty od nas do nieba, stał się razem z nami świadkiem jego zmartwychwstania. Postawiono dwóch, Józefa, zwanego Barsabą, z przydomkiem Justus i Macieja. I tak się pomodlili. Ty, Panie, znasz serca wszystkich. Wskaż z tych dwóch jednego, którego wybrałeś, by zajął miejsce w tym posługiwaniu i w apostolstwie, któremu sponiewierzył się Judasz, aby pójść swoją drogą. I dali im losy, a los padł na Macieja i został dołączony do 11 apostołów.
Okej. Okay. A propos wcześniej, nie mówiłem tego, że to ten czas, kiedy to nastąpiło, to jest taki czas niesamowitej okazji. To jest czas prześladowań. Więc czas owocny dla rozwoju Kościoła. To jest czas względnego pokoju. Rzymianie w tym momencie rządzili. To jest czas, kiedy rzymskie imperium był zjednoczone. Nie trzeba było paszportów, żeby przechodzić przez granicę. W jakim sensie łatwiej im było się przemieścić od jednego kraju do drugiego niż nam, szczególnie w ostatnich latach. Mogli przechodzić, mieli drogi rzymskie, mieli dosyć powszechny język grecki. Więc to był taki moment historyczny, kiedy mogli w dosyć szybki sposób docierać do różnych krajów i regionów. I jest w tym ostatnim fragmencie rozumienie, że Bóg realizuje swój plan. Nawet można powiedzieć, że Judasz był wykonawcą Bożego planu. Bóg realizuje swój plan i po prostu to ma być. I to spotka się z niezrozumieniem ze strony apostołów. Oni nie rozumieją, co się stało z Judaszem. I tu jest dalszy opis tego, że on zginął. i w dwóch różnych miejscach są dwa sposoby, jak ginął. Jeden, że się powiesił, czy był powieszony, drugi, który jest tu wyznaczone. I Augustyn powiedział, czemu nie mogło być i to, i to. Natomiast jego działanie to było wszystko w woli Bożej, w planie Bożym. To miało nastąpić. I widzimy tu apostołów i kryterium, jak stać się apostołem. I kryterium był, żeby, jak już wspomniałem, żeby był gwarantorem tradycji Ewangelii. Byli ludźmi, którzy przeżyli z Jezusem, chodzili z Jezusem, słuchali Jezusa i teraz gwarantują jako świadkowie, gwarantują tą Ewangelią, która jest przekazana dalej. I stąd, jak mamy Pawła, który się nazywa później apostołem, to jest jego zadanie. On twierdzi w wielu swoich listów, że jego zadanie to jest zwalczyć fałszywą nauką. To jest czystość Ewangelia. On ma bronić tą czystość Ewangelii. I to było zadanie apostołów. To ich wyznaczyło, że oni byli nosicielami, gwarantami tej Ewangelii, tej tradycji Ewangelii Jezusa. Oni byli towarzyszami Jezusa. I miało ich być dla poczucia w pełni całości, miało ich być 12. I stąd oni wybiorą 12. Jestem świadom tego, że Paweł nazywa siebie apostołem, Barnabas jest nazwany apostołem, więc w Nowym Testamencie i w Dziejach Apostolskich to słowo apostół jest rozszerzone o parę osób, co najmniej. To nie miało być początek nowego prawa. Wydaje mi się, że wybrali 12 właśnie z powodu Żydów, żeby Żydzi mieli poczucie, że to jest komplet. To jest pełnia. Oni teraz reprezentują jako 12 całość. Ale to nie było początek nowego prawa wokół apostołów. Tyle bym powiedział, że nie ma tu, tak mi się wydaje, takiego powodu, żeby myśleć, że to ich zadanie miało być przekazane innym. Oni mieli czynić uczniami, nie innymi apostołami. Czyli ci, którzy uważają, że apostołowie istnieją dzisiaj, muszą bazować to w oparciu o innych tekstach, jeżeli znajdą. Bo tu oni byli, to była ograniczona liczba i to była liczba, która miała swoje uwarunkowania, jeżeli chodzi o wyborze, o kwalifikowanie się do bycia apostołem. I oni mieli specjalne zadanie, żeby być nosicielami, obrońcami prawdy, tradycji Ewangelii, którą sami przeżyli z Jezusem od czasu Jana Chrzciciela do czasu niebostąpienia. I teraz dochodzimy do, i jeden argument też, który może poprzeć to, co powiedziałem przed chwilą. Mamy w 12 rozdziale śmierć jedynego apostoła, który umiera w karkach dzieł. I to jest Jakub, syn Zebedeusza, brat Jana, który jest zabity w 12 rozdziale. I nie czytamy tam, żeby apostołowie wyznaczyli kolejnego, jeszcze jednego. W tym momencie oczywiście mogli i mogło to być nie zapisane, chociaż to się dzieje w 12 rozdziale, więc chyba byłoby jeszcze czas dla Łukasza, żeby wspomnieć, że Jakub też miał potem swojego następca, żeby znowu było 12. Cisza jest wokół tego, tej sytuacji. Dlaczego? Może dlatego, że on miał być, tak jak inni apostołowie, on miał być tym gwarantorem tej Ewangelii, nosicielem tej Ewangelii dalej, od czasów Jezusa do dziś. Jak umarł w 44 roku i koło tego prawdopodobnie to było, to w tym momencie było 15 lat od czasu śmierci Jezusa i zmartwychwstania, że ta grona apostolska broni tą Ewangelią. I teraz dochodzimy do końcowego wydarzenia. Tu to jest wybór Mateusza. Jak to jest po polsku? Macieja. Co z tym zrobimy? Z takim rzucaniem losów? No, wiadomo, to miało jakieś starotestamentowe przykłady, umym i tumym. Może to byli kamienia, kostki jakiegoś rodzaju. Mamy tu te wyznaczone dla tych dwóch, Justus i Macieja, mamy uwarunkowania, że byli za czasów Jezusa razem z nim. I obaj spełniają te warunki. I teraz co apostołowie robią? Rzucają losy, kostki, czy nie wiemy dokładnie jak. No i to spada na Macieja. Czy to jest normatywne? Czy tak powinniśmy robić? Nie wiem, ale moje 5 groszy na to jest, że to nie miało znaczenia. Że to jest moja teza. Że i jeden, i drugi kwalifikował się. Te warunki już byli stawiane. I zredukowało to do dwójki. Apostołowie patrzą na tą dwójkę, myślą, no nie wiemy. I on się nadaje, i on się nadaje. Dobra, rzucajmy kostkę. Zobaczymy. Właściwie nie miało to wielkiego znaczenia, bo obaj się kwalifikowali. I apostołowie oczywiście mogą się prawdopodobnie, Panie Boże, prowadzić teraz w tym rzucaniu kostek, ale my zrobiliśmy swoje, postanowiliśmy, że muszą mieć takie kwalifikacje, obaj mają, więc Panie Boże, obejmy to w Twoich rękach teraz. Może to nie ma znaczenia, ale jeżeli przyjmiemy taką luźną interpretację, może to ma, jak moja, może to ma wpływ na to, jak my decydujemy. Jaką żonę, jakiego męża wybierzemy. Może mamy dwóch kandydatów, którzy są równie dobre. Mamy wspólną wizję, mamy wspólne cele, plan życiowy, wartości i mamy dwóch chętnych. Co zrobić? Może mógłby się rzucajmy kostkę. Dwie prace mamy, dwa możliwe. Dobrze zarabiamy, rozwijamy się tu. Szef jest fajny i tu. Korki są podobne. Jak wybrać? Panie Boże, prowadź. Nie wiem. Ale wiem, że i to mi pasuje. Mojego punktu widzenia. Wydaje mi się, że to nas uwalnia. Jeżeli tak jest. Najważniejsze jest, że oni byli obrońcami, świadkami Ewangelii Jezusa, dlatego że byli z Nim, widzieli to i pewnie mieli inne cechy sprzyjające. Każdy z nich. więc zobaczymy, co Bóg zrobi. Rzucanie kostki. I tak będzie dobrze. Więc to jest moja sugestia na to, jak rozumieć to. I to może mieć duże konsekwencje dla nas. Jeżeli chodzi o wyborze partnera, wyborze pracy, wyborze kościoła, do którego chodzimy, w czym się angażujemy. Oni mieli swoje uwarunkowanie. To nie było, że byle kto. Najważniejsze było. I teraz zobaczymy, jak Bóg prowadzi. Więc zaczynamy nową erę. I to jest era, która nie jest rządzona prawem. Nie jesteśmy teraz, nie chodzi o to, żebyśmy tworzyli nowe prawo. Jest to czas, era Ducha Świętego. I następnym razem zobaczymy, jakie to ma konsekwencje dla nich i dla nas. Amen.